Bardini uderzył w strunę lutni i skrzywił się na fałszywe dźwięki. Instrument był rozstrojony, a on był mistrzem w swoim fachu. Na szczęście w tym zgiełku nikt tego nie odnotował. Uderzył raz jeszcze. Fale rozniosły się po pomieszczeniu. Niemal je widział, jak zderzały się z przeszkodami, załamując się na kolumnach i przechodzących ludziach. Wracając, tworzyły obraz świata, który go otaczał. Mógł wzmocnić ten obraz, sięgając w aurę, ale nie chciał się zdradzać, że jest mistykiem. To pewne nadużycie, ponieważ nigdy ostatecznie nie zakończył terminu, a jego tatuaż został dopełniony czernią, co jasno wskazywało, że uczeń nigdy nie osiągnie mistrzostwa i jest skazany na banicję. Jednak nie można było go również nazwać pariasem. Niby drzwi do kariery mistyka zostały mu zatrzaśnięte przed nosem, ale najpotężniejsze istoty na wyspie nie mogły sobie pozwolić na brak respektu wobec jednego ze swoich. Nawet jeśli sami wykluczyli go ze swojej społeczności, to tylko oni mogli decydować o losie niedoszłego mistyka, nikt inny. Od tamtej pory podróżował po świecie i zarabiał na życie jako bard i gawędziarz. Był mistrzem dźwięków i żadna decyzja kapituły nie mogła mu tego odebrać. Wystarczy, że odebrali mu oczy. Wzdrygnął się na samo wspomnienie. Wieża słuszności nie tolerowała łamania reguł. Szkoda tylko, że ukarano niewłaściwego człowieka. Ciągle głowił się, czy aby na pewno chodziło o człowieka. Struny zadrżały pod jego palcami, a melodia rozpłynęła się w gwarze ostatniego smoka. Czas zarobić na nocleg i jedzenie. Poprawił chwyt i zaczął grać. Muzyka niemal natychmiast wypełniła karczmę, uciszając gwar. Spocone i rozpalone twarze spoglądały z zaciekawieniem na mężczyznę, który siedział na niewysokim podeście. Nikt wcześniej na niego nie zwracał uwagi, ponieważ Bardini w żaden sposób się nie wyróżniał i to czasami ratowało go z różnych opresji. Do tego prosta, ciemnozielona szata przywodziła na myśl raczej wędrowca niż barda. Obok niego nie było widać żadnej broni, co samo w sobie mogło być poczytywane za coś niezwykłego, ale to było woj. Tutaj na metr kwadratowy przypadało więcej dziwaków niż na całej wyspie. Jedynym elementem, który wyróżniał muzyka na tle innych biesiadników, była młoda twarz, której oczy przewiązane były ciemną szarfą w kolorze zgniłej zieleni. Gdyby nie to, Bardini mógłby zniknąć w tłumie jak przysłowiowa śliwka w kompocie, a po kilku chwilach jego twarz rozmywałaby się w mętnych wyjaśnieniach osoby, która zechciałaby go opisać. Jednak gdy zaczynał grać, wszystko się zmieniało. Wówczas czas się zatrzymywał, a on sam był w centrum uwagi. Tak było i teraz. Nawet obsługa przystawała, żeby wsłuchać się w graną melodię. Bardini skinieniem głowy dał znać małej dziewczynce, że to właściwa pora na zbieranie datków. Dziecko wstało i ruszyło pomiędzy stołami ze skórzanym mieszkiem w dłoniach. Klienci sięgali do sakiewek i wrzucali monety. Trafiały się nawet srebrne, co należało poczytywać za wielki gest uznania. Dźwięki płynęły nieprzerwanie, a słuchacze niczym oczarowani odpływali w odmęty własnych wspomnień, w zamyśleniu przeżywając szczególne chwile swojego życia. Tym różnił się mistrzowski koncert od rzępolenia zwykłego grajka. Bard wygrywał ostatnie akordy i pojedynczym uderzeniem w struny zakończył występ. Natychmiast wybuchła salwa oklasków i wapów. Bardini skromnie skłonił się widowni i pozwolił sobie na drobny uśmiech. Wtem drzwi do karczmy otworzyły się z głośnym hukiem, a do środka wszedł starzec, podpierając się na ociosanym kosturze. Siwe, skołtunione włosy opadały mu na ramiona, a długa, brudna broda sięgała niemal do pasa. Obraz nędzy i rozpaczy dopełniała stara i znoszona toga.
Przetecznicy! Czas końca nadchodzi! Ostatnie słońce runie do otchłani, a mroczni lordowie wypełzną na ląd, aby pożreć całe życie. Kaas umiera. Widziałem to we śnie. Ojciec Wulkan już opłakuje stratę swojego ostatniego syna. Koniec z nami! Czas ukorzyć się i prosić o przebaczenie. Wy, którzy zamiast żyć w pokorze i ubóstwie, pławicie się w rozkoszach i zapomnieliście melodii gwiazd. Upodlony świat woła o pomstę. Zaślepieni w pogoni za mamoną i chucią nie pamiętacie, komu zawdzięczacie swoje plugawe życie. Seban pierwszy zapłacił cenę. Tak, koniec jest już blisko.
Co to znaczy, że Seban jako pierwszy zapłacił cenę?
Wstał jeden z kupców, opierając się ciężko na stole. Bogata szata opinała się na potężnym brzuszysku.
Gadaj, co wiesz!
Złotem zhańbione serce i dusza nie dostrzega oczywistych prawd. Tłusty wieprzu, niebawem demony cię sprawią i będą długo biesiadować przy twoim truchle. Ukosz się, błagaj o przebaczenie. Ojciec Wulkan wije się w konwulsjach, patrząc na to, czym stały się jego twory. Nie uciekniecie od przeznaczenia. Złote pałace was nie uchronią. Seban już zapłacił.
Nereduma. Nie słuchajcie wariata, a ty, staruchu, zamknij mordę!
Doleciało zza stołu, zajętego przez straż.
Won, póki nie chce mi się dupy do ciebie ruszać!
Słowa uznania popłynęły z całej karczmy, ale starzec wcale się nie zraził.
Sługo zepsucia! Kundlu, nie zamkniesz mi ust! Nastał czas końca, czas, gdy możni i fałszywi kapłani zapłacą za swoje grzechy, czas, gdy podli mistycy odpowiedzą za swoje czyny, czas, gdy...
Nie dokończył, drewniany kufel trafił go prosto w głowę, starzec zawył z bólu.
Doigrałeś się, jesteś mi winny kufel cesarskiego!
Powiedział rosły strażnik i wstał od ławy, szerząc się do kompanów. Starzec otarł rozbity nos i mocno brocząc krwią oparł się o drewniany filar.
Uprzedzono mnie, że nikt nie uwierzy moim słowom. Dlatego czas na akt wiary! Niech iskra wulkanu spali plugastwo i ocali bogobojne serca!
Dziadyga odepchnął się od kolumny i sięgnął do rękawa. Strażnik, zachęcany rechotem kamratów, zbliżał się wolnym krokiem do intruza. Już liczył na poklask kolegów i zebranej gawiedzi. Już czuł chłód cesarskiego, który postawi mu karczmarz za zaprowadzenie porządku. A później, o tak, później zabawi się z tą kruczowłosą kuchareczką. O tak, to będzie dobry dzień! Nie mógł bardziej się pomylić. Staruch wyciągnął z rękawa kawałek jakiegoś świecidełka. Można by rzec, mocno mieniący się okruch kwarcu lub innego kryształu. Goście nie odnotowali niezwykłości tej chwili, ale koty, które dotychczas rozgrzewały się przy kominku, natychmiast rzuciły się do panicznej ucieczki, jeżąc się i sycząc w panice. Bardini w lot pojął, co się dzieje, ponieważ aura oszalała, jakby na wielkim dywanie ktoś rozpalił ognisko. Bardasz wcisnęło w krzesło, gdy poczuł potężne zakłócenie aury magicznej, którego źródłem był przedmiot w ręku dziadygi. Nie musiał sięgać pomoc. Jego zmysły wyczulone na jej obecność rejestrowały wszystko tak dokładnie, jakby odzyskał wzrok. Z tym, że kształty były oświetlone złocistym blaskiem bijącym od wyciągniętej ręki kaznodziei. Nigdy nie znalazł się tak blisko źródła dzikiej i pierwotnej magii o tak ogromnym potencjale, który rwał aurę niczym ostrze naprężone płótno. To koniec, pomyślał, gdy starzec zamachnął się i uderzył z całej siły kryształem w pobliski filar.
Uciekajcie!
Zdążył krzyknąć, gdy kryształ rozbijał się na tysiące części. Następnie karczma eksplodowała.